Prędzej czy później każdy z nas trafi na kogoś, kto nie zachowuje się tak, jak według nas powinien. Czasami to wynika z tego, że nie do końca wiemy, jak naprawdę wygląda jego życie czy aktywność zawodowa. Czasami dlatego, że jesteśmy oddzieleni kulturowo, czasowo. Przykład, takie nieporozumienie często towarzyszy temu, kim byli prorocy w Starym Testamencie. No dzisiaj, kiedy mówimy o prorokach, to często wyobrażamy sobie, że to jest ktoś, kto przepowiada przyszłość albo rzeczy ukryte. Natomiast w Starym Testamencie być prorokiem to, jak tak czasami lubię mówić, to było przechlapane. Myślę, że niektórzy rodzice, kiedy dowiadywali się, że ich dzieci zostały powołane przez Boga na proroku, myśleli sobie, ale dlaczego nas to spotkało? I cieszyli się, że to nie było ich jedyne dziecko. Bo w Starym Testamencie być prorokiem to była naprawdę ciężka sprawa. To była zupełnie inna rzecz, niż my się spodziewamy. Niewielu proroków przepowiadało przyszłość. Naprawdę w księgach prorockich niewiele jest takich czystych przepowiedni tego, co będzie w przyszłości. Rolą proroka było przede wszystkim przemawianie w Bożym imieniu i przypominanie ludowi Bożemu, jakie jest Boże przymierze, jakie są Boże oczekiwania, jaka jest Boża miłość. Więc prorocy tak naprawdę ich głównym zadaniem było przypominać ludowi, co powiedział Bóg, i bardzo często ludzie nie chcieli tego słuchać. Więc niektórzy prorocy mieli powiedziane od początku, że będziecie mówić, a ludzie i tak sobie nic z tego nie będą robić. Więc być prorokiem w tamtych czasach to była ciężka sprawa. Jeszcze pół biedy, gdy chodziło tylko o mówienie, jeżeli Bóg oczekiwał od ciebie tylko tego, że będziesz coś mówił. Bo czasami Bóg chciał z samego proroka, z jego życia, z jego postępowania uczynić lekcję dla narodu. Więc czasami kazał prorokom robić różne rzeczy. Jednemu prorokowi kazał przez cały rok leżeć na jednym boku. A później pozwolił mu obrócić się na drugi, jeszcze kilka miesięcy leżeć na tym drugim. Niektórzy nosili różne jarzma, przepasywali się pasami, chodzili przez pół Bliskiego Wschodu, żeby pokazać jakąś lekcję. A czasami było tak, że Bóg decydował o tym, jak będzie wyglądało ich życie rodzinne. Na przykład Jeremiaszowi powiedział, ty nie będziesz miał żony, ty nie będziesz miał dzieci, po to, żeby to było znakiem dla tego pokolenia, że oni nie wychowają swoich dzieci w pokoju. A innemu powiedział, a ty ożenisz się z prostytutką. Dosłownie. Jesteśmy w tym cyklu, który nazwaliśmy zaślubiny niebios i ziemi. Czyli odnosimy się do tej metafory, w której Bóg, opisując swoją relację z ludem wybranym, pośrednio także z nami, używa metafory małżeństwa, oblubieńca, oblubienicy, Bożego wybranka i tutaj tej, która żyje na ziemi. I jak mówiliśmy, to jest metafora, która przeplata się przez całe Pismo Święte i w Starym i Nowym Testamencie. Jakby dwie części tego, czy dwa aspekty ze Starego Testamentu omówiliśmy. Mówiliśmy o tym, że Bóg wybiera zupełnie inaczej niż my wybieramy. Często tych, którzy są najbardziej odrzuceni przez ludzi. Często tych, o których wie, że będą mu niewierni, po to, żeby samemu okazać się wiernym. Bo chociaż Izrael i Juda, ten naród, który Bóg wybrał, okazał się Bogu niewierny przez swoje bałwochwalstwo, Bóg, jak dzisiaj mówiliśmy, cały czas był wierny przymierzu, które z nimi zawarł. I to właśnie to starotestamentowe rozumienie tej metafory pokazuje nam, jaką rolę odgrywa ona w Nowym Testamencie, o którym będziemy mówili za kilka tygodni. Mówiliśmy też tydzień temu, tak dla przypomnienia, że żeby zrozumieć tę metaforę w Starym Testamencie, trzeba pamiętać, że w pewnym czasie istniały dwa królestwa, dwie części ludu Bożego. Ta północna, Izrael, która upadła jako pierwsza pod naporem Asyryjczyków, i ta południowa, Juda, ta, gdzie stolicą była Jerozolima, która trwała o 100 kilkadziesiąt lat dłużej. Ale jedna i druga siostra, jedna i druga żona Boga, jak to jest w tej metaforze ujęte, okazały się Bogu niewierne. I prorocy, właśnie prorocy Starego Testamentu są przez Boga wysyłani, żeby nawoływać lud do powrotu albo żeby ogłosić im, jakie konsekwencje ich niewierności spotkają ich, jeżeli do Boga nie wrócą. I tydzień temu mówiliśmy o dwóch prorokach, którzy prorokowali wtedy, kiedy to Juda, to południowe królestwo, stanęło przed swoim sądem. Mniej więcej 586 rok przed naszą erą. A dzisiaj wrócimy do dwóch proroków wcześniejszych, do Ozeasza i Izajasza, którzy prorokowali w czasie, kiedy upadała ta północna część. Kiedy przynajmniej jeszcze dla Judy była nadzieja, jeżeli gotowi byliby się upamiętać, ale przyszedł czas wylania Bożego gniewu, konsekwencji za niewierność na to północne królestwo. I to właśnie Ozeasz jako pierwszy tak jasno przedstawia tą metaforę zaślubin nieba i ziemi. I to właśnie jemu Bóg powiedział, a ty ożenisz się z prostytutką. Rzekł Pan do Ozeasza, iść weź sobie za żonę nierządnicę, tak wtedy nazywano prostytutki, i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Poszedł więc i pojął Gomerę i rzekł Pan do niego, Już wkrótce położę kres królestwu domu Izraela. Już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela, ani nigdy nie przebaczę. Lecz nad domem Judy zmiłuję się i wybawię ich. Bo wy nie jesteście już moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Bóg każe prorokowi, żeby poślubił kobietę, o której wiadomo, że żyje nierządnie, bo on dokładnie to samo zrobił, kiedy zdecydował się związać z Izraelem. I teraz swoim życiem pokaż im, co ja zrobiłem. Wiedząc, jak się zachowają, i tak zdecydowałem się z nimi związać. Ale mówi, nadchodzi teraz czas wylania kary za ten nierząd, za tą niewierność, jakiej się dopuszczali. I mówi, już nigdy nie zmiłuję się nad Izraelem. Nie okażę im zlitowania. Chociaż Juda, jeżeli się nawróci, będzie mogła liczyć na moją łaskę. I później księdza Ozeasza, jeszcze ważną rolę odgrywają jego dzieci, o tym dzisiaj nie będziemy dużo mówić, ale imiona jego dzieci też są symbolami tego, jak Bóg traktuje swój lud, jak bardzo lud odszedł od niego, później także jak bardzo Bóg pragnie ich do siebie przywrócić. Ale najpierw mówi, oskarżajcie waszą matkę, oskarżajcie, gdyż ona nie jest moją żoną, a ja nie jestem jej mężem. Nie ma już między nami tego przymierza, nie ma między nami tego związku. Mówiła, pobiegnę za moimi kochankami, którzy mi dają chleb i wodę, wełnę i len, oliwę i napój. Ale ona nie wie, że to ja dawałem jej zboże, mosz i oliwę. Dawałem jej w obfitości srebro i złoto, z którego oni robili Baala, czyli te fałszywe bożki. Dlatego obnażę ją na oczach jej kochanków i nikt już nie wyrwie jej z mojej ręki. I położę kres wszelkiemu jej weselu, jej świętom, jej nowiom, jej sabatom i wszelkim jej uroczystościom. I pomszczę na niej za dni Baalów, którym spalała ofiary i strojąc się w swoje obrączki i klejnoty, chodziła za swoimi kochankami, lecz o mnie zapomniała. Czyli Ozeasz mówi właściwie to samo, co sto kilkadziesiąt lat później będą powtarzali i Ezechiel, i Jeremiasz. Ale chyba najbardziej też w księdze Ozeasza i Izajasza ukazana jest też druga część tej historii. Bo chociaż te słowa wydają się takie ostateczne, zaraz potem Bóg mówi, tak, wypędzę ją od siebie na pustynię, po to, żeby tam ona nawróciła się do mnie. Dlatego teraz ją zwabię i zaprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca i dam jej tam winnicę, a z doliny Achor uczynię bramę nadziei i słuchać mnie tam będzie jak w dniach młodości i jak w dzień swojego wyjścia z ziemi egipskiej. Tego dnia powie do mnie mężu mój i nigdy już nie powie do mnie Baalu mój. Usunę z jej ust imiona Baalów, także nie będzie się już o nich wspominać. W owym dniu ustanowię dla niej przymierze i sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie. I zaręczę cię z sobą na wieki. Zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. I zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności i poznasz Pana. Zaraz po tych słowach sądu, zaraz po tych słowach odrzucenia, zaraz po tych słowach, kiedy Bóg mówi i nie zmiłuje się już nad nimi, mówię, kiedy będą tam na pustyni, ja pójdę do nich i powiem, przypomnijcie sobie, kim ja jestem i wróćcie do mnie i spróbujmy jeszcze raz, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Pobierzmy się znowu i zaręczę się sobą na nowych zasadach. Wiecie, ta historia Boga, który zaślubił się z ludźmi, jest historią Boga, który zdecydował się związać z niewiernym ludem, wiedząc, co go spotka. I kiedy był już zmuszony ich odprawić, wypędzić z tej ziemi, właściwie idzie za nimi, wołając, ale wróćcie do mnie, spróbujmy jeszcze raz, tylko inaczej. To pierwsze przymierze, to pierwsze małżeństwo nie zdało egzaminu, więc spróbujmy jeszcze raz. Innymi słowy, Bóg najpierw odsyła swoją żonę, a później zamiast siedzieć w domu i cieszyć się, że już ma to za sobą, idzie za nią i próbuje ją odzyskać. I mówi Ozeaszowi, no i pokaż im, jak to wygląda. Bo później czytamy, potem rzekł Pan do mnie, do Ozeasza, idź pokochaj jeszcze raz tę kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tymi plackami, na wszelki wypadek uważajcie. Nabyłem ją więc sobie za 15 srebrników i za 1,5 korca jęczmienia i powiedziałem do niej, siedź spokojnie u mnie przez wiele dni, nie uprawiaj nierządu i nie oddawaj się innemu mężczyźnie, ja też nie zbliżę się do ciebie. Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia. Później wymienia inne rzeczy, mówiąc, będą bez świątyni, bez miejsca świętego. Ale potem synowie Izraela się nawrócą i znowu będą szukać Pana, swojego Boga i Dawida, swojego króla i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i Jego dobroci. I tutaj tylko możemy wnioskować z tego opisu, że być może ta Gomer, ta prostytutka, ta nierządnica, z którą ożenił się prorok Boży, opuściła go i zaczęła żyć z innymi. Może żyła w takich warunkach, że w końcu właściwie musiała się sprzedać w niewolę, żeby w ogóle móc istnieć, egzystować. I Bóg mówi, a teraz ty idź do niej i pokochaj ją na nowo. I wykup ją, zapłać za jej wolność i weź ją z powrotem do siebie. I prorok to robi. Dlaczego? Dlatego, że tak właśnie będzie postępował Bóg. Że chociaż ta żona niewierna została odprawiona i znowu trafiła do niewoli asyryjskiej, babilońskiej, on pójdzie za nią i on ją wykupi po to, żeby znowu była z nim. I to jest nie tylko metafora małżeństwa, to nie jest tylko metafora oblubieńca, który idzie za oblubienicą, męża, wiernego męża, który idzie za niewierną żoną. Bóg używa różnych metafor po to, żeby pokazać, jak bardzo ukochał swój lud. Nawet w księdze Efraima odnosi się do miłości rodzicielskiej. Tak jak pastor Mirek wspominał dzisiaj, że Bóg jest naszym ojcem i Ozeasz przywołuje tę metaforę po to, żeby właśnie Bóg przez Ozeasza, żeby pokazać, jak bardzo nas kocha. Pisze dalej, gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie, składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. A przecież to ja sam uczyłem Efraima, to akurat chodzi o Izraela, chodzić. Brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przeciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości. Byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Bóg mówi, to ja was pielęgnowałem, kiedy jeszcze właściwie nie wiedzieliście, na czym polega życie. To ja was uczyłem chodzić, to ja was karmiłem, to ja was przebierałem, to ja was tuliłem, kiedy płakaliście. I mówi, jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie, zaniechać ciebie, Izraelu. Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. Nie wyleję mojego srogiego gniewu, nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Jestem pośród ciebie jako święty i nie przychodzę, aby niszczyć. Te słowa są niesamowite. Bóg mówi, ja nie jestem taki jak człowiek. Ja wiem, że każdy z was, gdyby jego żona go tak potraktowała, gdyby jego dzieci go tak potraktowały, nie chciałby mieć z nimi nic do czynienia. Ale ja nie jestem jak człowiek. Ja pamiętam, kim wy jesteście i pamiętam, co było między nami na początku. Ja chcę was podnieść, a nie zniszczyć. Chcę, żeby moja świętość was oczyściła, a nie zniszczyła. I taką rolę mieli prorocy. Rolą proroków było na różny sposób, tak jak Bóg zadekretował, tak jak Bóg im kazał, iść do ludu i przypominać im o ich grzechu, o ich bałwochwalstwie, o ich niewierności, wzywać ich do powrotu do Boga, a kiedy przyszedł czas wylania Bożego gniewu, mówić o tym, że Bóg chce, aby do Niego wrócili, że mimo wszystko Bóg chce, aby ich więź, ich przymierze, ich relacja, ich małżeństwo rozkwitło na nowo. A to jest takie inne od tego, jak my myślimy, prawda? Bo gdybyśmy mieli decydować o tej historii, byśmy powiedzieli, Boże, a może jednak warto byłoby w tym miejscu wybrać sobie inną. Tylko Bóg nie jest jak człowiek. Bóg nie myśli jak człowiek i mówi, ponieważ ja wybrałem ten naród, ponieważ ja z nimi się związałem, ja będę im wierny do końca, mimo iż oni są mi niewierni. I ten wątek Bożej wierności, pomimo niewierności Izraela, pomimo niewierności Judy, jeszcze mocniej jest wpleciony w Księgę Izajasza. To jest jedna z największych ksiąg, właściwie największa cała księga Starego Testamentu. Większa to jest tylko Księga Psalmów, ale to są różne utwory. I Księga Izajasza, chociaż pisana była w tym momencie, kiedy upada północna część ludu Bożego, czyli Królestwo Izraela, kierowana jest do południowego i właściwie jest jakby dwie księgi w jednej. W samym środku jest taki fragment narracyjny, który opisuje o tym, jak Asyryjczycy, którzy zniszczyli północną część, przyszli pod Jerozolimę i wydawało się, że Juda też upadnie, ale Bóg w cudowny sposób za czasów króla Hiskiasza uchronił ich przed tym losem. Ale przed tym narracyjnym fragmentem jest fragment, który jest bardzo dużo mowy o Bożym sądzie, który ma nadejść za niewierność ludu. A potem jest bardzo dużo o tym, jak Bóg pragnie odrodzić swój lud. Zapowiada, że nawet Juda trafi do niewoli babilońskiej. To jest w tym fragmencie narracyjnym, że ponieważ sprowadzili Babilończyków, żeby się na nich oprzeć, to w takim razie pójdą do nich do niewoli. Ale jakby wyprzedzając to wszystko, Bóg mówi, ale kiedy przyjdzie czas, kiedy już tam będziecie, chcę, żebyście wiedzieli, że ja chcę, żebyście wrócili. I te dwie części księgi wydają się tak różne, że wielu biblistów do dzisiaj uważa, jestem o tym przekonany, że w gruncie rzeczy to chyba są dzieła dwóch różnych autorów. Bo i atmosfera, i wymowa, i nawet język jest tak inny, że ciężko sobie wyobrazić, że to napisał jeden człowiek. No dobrą sprawę nie wiemy, bo starożytni nie przejmowali się autorstwem tak, jak my się przejmujemy. Chodziło o to, co Bóg chciał powiedzieć, a nie o to, czy to był jeden, czy było dwóch Izajaszy. Ale prawda jest taka, że to jest księga, która składa się jakby z dwóch różnych części. Na początku jest tak, jak nawet w księdze Ozeasza, ogłoszanie sądu Bożego, a później Bóg mówi, ale wróćcie do mnie, mimo iż to ja sam zesłałem na was ten sąd. Po pierwsze słowa tej drugiej części brzmią tak. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa, przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, każda i góra pagórek obniżone. Co nierówna niech będzie wyrównana, strome zbocza niech się staną doliną. I objawi się chwała pańska i ujrzy wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Bóg mówi, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud i powiedzcie im, że mogą do mnie wrócić. I ja sam pójdę przez pustynię po to, żeby o tym powiedzieć. I później ta druga część na wiele sposobów głosi to przesłanie nadziei. I kiedy Żydzi byli w niewoli babilońskiej, właśnie często do tej księgi sięgali po to, żeby czerpać z niej nadzieję, żeby czerpać z niej siłę do wytrwania i nadzieję na przyszłość. I od czasu do czasu właśnie w tych przesłaniach nadziei powraca ten wątek zaślubin nieba i ziemi. Tego, jak Bóg postanawia iść za swoją niewierną żoną i na nowo zaprasza ją do domu. Śpiewajcie radośnie niebiosa i wesel się ziemią, gdyż Pan pocieszył swój lud i zlitował się nad jego biedakami. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? Choćby nawet one zapomniały, Ja Ciebie nie zapomnę. Jeszcze będą mówić do Twoich własnych uszu Twoje dzieci, których Cię pozbawiono. Wtedy sama pomyślisz, kto mi tych zrodził? Przecież ja byłam bezdzietna i niepłodna, wygnana i odepchnięta. Kto więc tych wychował? Przecież pozostałam sama, skąd więc Ci pochodzą? Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja podniosę moją rękę w stronę narodów i przeniosę w swoich objęciach Twoich synów, a Twoje córki będą nieść na ramionach. Miasto, naród, Judea, Jerozolem była jak kobieta, której zabrano wszystkie dzieci, która była porzucona i odrzucona. Bóg mówi, nie myśl tak o sobie, bo ja skinę ręką i wszystkie Twoje dzieci zostaną Tobie zwrócone. Później mówi, tak mówi Pan, gdzie jest list rozwodowy waszej matki, na mocy którego ją odprawiłem, lub kto jest tym z moich wierzycieli, któremu was sprzedałem? Pamiętacie? Wcześniej w księdze Jeremiasza, właściwie później w księdze Jeremiasza, Bóg mówi o Izraelu, że dałem jej list rozwodowy. Więc można było powiedzieć, że Bóg rozwiódł się swoją żoną albo odprawił swoją żonę. I może ten obraz tak bardzo gdzieś tkwił ludziom w pamięci, że Bóg mówi, ale nie przywiązujcie się do tego. Macie gdzieś ten list rozwodowy? To nie jest tak, że to ja was odprawiłem, ale tak naprawdę to, co wyście robili, sprawiło, że odeszliście ode mnie, że musieliśmy się rozstać. To nie jest rozwód, to nie jest na stałe, to nie jest sprzedanie was w niewolę. Oto z powodu waszych win zostaliście sprzedani, z powodu waszych występków została odprawiona wasza matka. Nie ja tego chciałem, nie to było moim planem. Dlaczego, gdy przybyłem, nie było nikogo? Gdy wołałem, nikt nie odpowiadał. Czy moja ręka istotnie była za krótka, aby odkupić? Albo czy nie ma we mnie siły, aby ratować? Kiedy ja wracałem do domu, dlaczego was tam nie było? To wyście mnie opuścili, a nie ja was. Wróćcie do mnie, a będziemy znowu razem. I później znowu kolejnym przesłaniu nadziei dalej czytamy. Raduj się, niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólu, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża. Poszerz zasięg swego namiotu i zasłony twoich mieszkań. Nie krępuj się, wydłuż swoje sznury i wbij mocno twoje paliki, bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo dziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa. I później kontynuuje słowa, które zaczęliśmy ten cykl. Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, jego imię Pan Zastępów, a twoim odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. Gdyż Pan uzna cię znowu za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu. Bo czy można zgardzić małżonką poślubioną w młodości, mówi twój Bóg? Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znowu cię zgromadzę w wielkiej miłości. W przestępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan, twój Odkupiciel. Bo tak jest u mnie jak w czasach Noego. Jak przysięgałem, że wody z czasów Noego nie zaleją już ziemi, tak przysięgam, że już nie będę się gniewał na ciebie i nie będę ci robił zarzutów. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. Bóg mówi, słuchajcie, to ja jestem waszym mężem i znowu się z wami ożenię. Nie będziecie odrzuconą, nie będziecie porzuconą, pohańbioną małżonką, bo ja nie zapominam o swojej miłości o was. Przyjdą do ciebie schyleni nisko synowie twoich gnębicieli, wszyscy, którzy tobą pogardzali, padną ci do nóg i będą cię nazywać grodem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego. Za to, że byłaś opuszczona i nienawidzona i nikt cię nie odwiedzał, uczynię cię wieczną chlubą, rozkoszą po wszystkie pokolenia. I nie będzie się słyszeć o gwałcie w twojej ziemi, ani o spustoszeniu w obrębie twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą. Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby. Ujrzą narody twoją chwałę i nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana. Już nie będą mówić o tobie opuszczona, o twojej ziemi pustkowie, lecz będą cię nazywali moja rozkosz, a twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan ma w tobie upodobanie. Pamiętacie, jak wcześniej Bóg mówił, księdze Ezechiela, że ja podniosłem cię, kiedy nikt ciebie nie chciał. Mówiłem, żyj i rośnij. Później obrałem cię w piękne szaty, uczyniłem cię koroną narodów. Ale ty przez swoje bałwochwalstwo, niewierność to wszystko straciłaś. Znowu będziesz wyglądać tak jak kiedyś. Znowu będziesz obrana tak, że wszyscy wokoło będą patrzyli na ciebie z zachwytem. Bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi cię twój odnowiciel. I jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie radował się z ciebie. Powiedzcie córce syjońskiej, oto nadchodzi twoje zbawienie, oto jego zapłata idzie z nim, a jego nagroda jest przed nim. I nazwą ich ludem świętym, odkupionymi Pana, a ciebie nazwą poszukiwaną, a nie miastem porzuconym. Czyli Bóg, właściwie zaraz po tym, nawet jeszcze przed tym, jak wysyła swój lud w niewolę, w konsekwencji grzechów i niewierności, mówi, ale ja chcę, żebyście do mnie wrócili. Byliście mi niewierni, jak niewierna żona, ale ja chcę, żebyśmy znowu zawarli małżeństwo. Jakby to było pierwszy raz. Chcę zawrzeć z wami nowe przymierze. To jest język, który pojawia się u tych dwóch innych proroków, u Jeremiasza i Ezechiela, bo oni chociaż byli bezpośrednimi świadkami tego wylania Bożego gniewu, też mówili o tej odrodzeniu, które ma nadejść. W księdze Jeremiasza czytamy, oto idą dni, że zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jak zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem. Lecz takie przymierze zawrę z domem i izraelskim po tych dniach. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Jeżeli pierwsze przymierze, metaforycznie rzecz biorąc, było tym momentem zaślubin, to czym będzie drugie, nowe przymierze? Powtórnymi zaślubinami. I Bóg mówi, i tak jak ująłem tamtą kobietę za rękę, kiedy prowadzałem ją z Egiptu, ja wezmę was, wezmę ciebie za rękę i zawrę z tobą nowe przymierze. Ezechiel też o nim wspomina i nawet wspomina bardziej, na czym ono będzie polegało. Zbiorę was spośród ludów i zgromadzę ze wszystkich ziem i sprowadzę was do waszej ziemi i pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich swoich nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępowali według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Czyli Bóg mówi, będziemy znowu razem. Chociaż teraz musiałem cię odrzucić. Ja idę za tobą, bo chcę na nowo cię poślubić. Dziwna metafora. Szczególnie kiedy mam taki obraz Boga jako kogoś, kto jest konsekwentny w tym, co robi. Bo tak naprawdę, może zwrócić na to uwagę, można sobie pomyśleć, Boże, ale weź się zdecyduj. Bo w jednym momencie mówisz, idź precz, a za chwilę mówisz, wracaj do mnie. To właściwie jak? W jednym momencie mówisz o sądzie, który zostanie na nas wylany, o tym, że nie ma już dla nas zmiłowania, że nigdy nam tego nie przebaczysz, a zaraz potem w tej samej księdze ustami tego samego proroka albo zaraz następnego mówisz wróćcie do mnie, bo ja zmiłowałem się nad wami i znowu będzie tak jak dawniej. Gdzie tu jest konsekwencja? To właściwie jak to jest? Boże, czy ty jesteś zrównoważony? Wiecie, z metaforami jest tak, że metafory nie są czyste. Nie są logiczne, nie są takie sterylne, jakbyśmy czasami chcieli. Metafory nie są dla inżynierów, gdzie wszystko musi być jasno określone. One mają w sobie coś z tej poezji, z literatury, z pewnych obrazów i emocji, które mają nas wzbudzać. Więc kiedy my szukamy takiej inżynierskiej, teologicznej, filozoficznej odpowiedzi na to, ciężko nam jest je wyciągnąć z tych metafor. Ale kiedy spojrzymy na nią tak, jak właściwie każdy z nas patrzy na życie, stają się bardzo czytelne. Wiecie, Bóg mówi, patrzę na was jak na moje dzieci. I każdy z rodziców wie, jak to jest. Czasami macie ochotę udusić swoje dziecko, ale zamiast je dusić, to je do siebie tylko mocniej przytulicie. Bóg mówi, z wami to jest tak, jak z żoną młodości. I ci z nas, którzy są w małżeństwie, wiecie, jak to jest. Czasami mamy ochotę bynajmniej nie pocałować, ale kiedy przychodzi czas, godzimy się ze sobą. Więc kiedy Bóg sięga po taką metaforę, metaforę zaślubi nieba i ziemi, to tak jakby chciał nam powiedzieć, nie w precyzyjny, teologiczny sposób, ale taki, który trafi do nas. Słuchajcie, ja was pokochałem, ale to jest taka trudna miłość. Pokochałem was bardzo, ale mówię wam, trudno jest was kochać. Bo takimi jak wy jesteście, to czasami chcę was się udusić, a innym razem do serca przyłożyć. Czasami ma się ochotę was wygnać i powiedzieć nigdy tu nie wracaj, a zaraz później człowiek idzie i szuka, żeby ci się nic nie stało. I mówi, ja właśnie tak muszę z wami postępować. Tak właśnie wygląda moja relacja z wami. I w gruncie rzeczy Księga Izajasza jest doskonałym tego przykładem. Wiecie, Księga Izajasza jest nieprecyzyjna. Można powiedzieć wręcz nieteologiczna, nie taka, jak my byśmy chcieli. Ponieważ tam to wszystko jest tak z sobą splecione, przeplecione, że tam dokładnie Bóg wygraje się takim, który raz mówi jedno, za chwilę drugie, a mówi jedno i drugie po to, żeby powiedzieć, jak bardzo nas kocha, jak trudna jest to miłość. Powiedziałem wam, że początek Księgi Izajasza to jest sąd, później jest narracja i później są te słowa nadziei, ale to nieprawda, to nie jest aż takie czyste. Tak naprawdę w tej pierwszej części też jest sporo nadziei. W tej drugiej części też jest sporo o sądzie. Te rzeczy są z sobą przeplatane. Zachęcam was, jeżeli znajdziecie czas, bo trochę czasu na to trzeba, usiądźcie spokojnie i przeczytajcie Księgę Izajasza i będzie wam się kręciło w głowie. Będziecie sfrustrowani, bo to dokładnie tak wygląda, że raz Bóg mówi, wróćcie do mnie, a za chwilę mówi, ale zobaczycie, jaki sąd na was spadnie. Raz mówi, idźcie precz, a za chwilę mówi, wróćcie do mnie, bo ja was kocham. Myślę sobie, no to Boże, jak? To właściwie jak? Wiecie, jak my sobie radzimy z tą Księgą Izajasza? Nie czytamy jej całej. Gdybym miał okazję wziąć wasze Biblię, pewnie tak by to wyglądało, że macie podkreślone niektóre wersety. I my wyciągamy kawałki z tej Księgi Izajasza, te, które nam odpowiadają i nie widzimy właśnie tej niekonsekwencji, można powiedzieć, jak jak się wydaje, która pokazuje, jak bardzo Bóg nas kocha, jak bardzo miota się w tym, żeby tą miłość nam przekazać. W pewnym sensie ja to samo zrobiłem dzisiaj na kazaniu. Wybrałem te fragmenty, które miały pokazać, jak Bóg bardzo idzie za swoją ulubienicą. Ale kiedy przeczytacie to w całości, zobaczycie, że to wszystko jest sobą pomieszane. To nie jest takie czarno-białe, jak my byśmy chcieli. Bóg się nie przejmuje naszymi kategoriami. Wiecie, czasami myślę, że Bóg ma coś do teologów, bo w ogóle nie próbuje nagiąć się do ich oczekiwań. Co dla nas teologów jest bardzo frustrujące. Powiem dla nas teologów, bo chociaż moje wykształcenie formalnie jest tak zwanej teologii praktycznej, czyli praktyki służby w Kościele, to z tą teologią mam na tyle do czynienia, że w przybliżeniu można mnie uznać za teologa. I my teolodzy chcielibyśmy, żeby Bóg był taki logiczny, żeby był taki przewidywalny, żeby go można było opisać w naszych książkach. Wszystko wyjaśnić, wszystko wytłumaczyć, tak żeby wszyscy inni mogli go doskonale pojąć. Tylko, że Bóg w żaden sposób nie nagina się do naszych teologicznych oczekiwań. Nie przejmuje się tymi systemami, które my tworzymy. Wiecie, my byśmy chcieli posadzić Boga na Jego tronie, powiedzieć Mu, żeby siedział spokojnie, poprawić Mu koronę na głowie, wygładzić wszelkie zmarszczki na jego szacie i zająć się naszymi książkami, w których będziemy opisywać, jak Bóg wygląda i jak należy o Nim myśleć. I wystarczy, że tylko spuścimy wzrok na te nasze karty, podnosimy do głowy i widzimy, że Boga na tronie już nie ma, że znowu za kimś polazł. A kiedy wraca, jego piękna biała szata jest cała pomięta. Co tam pomięta? Jest gdzieś potargana, pobrudzona. Człowiek aż nie chce myśleć o tym, gdzie on się szlajał. Za kim on znowu gdzieś tam polazł. My byśmy chcieli ująć Boga w takie czarno-białe barwy, wiedząc wszystko, co jest tak i tak, ale Bóg nie da się zamknąć. Wiecie, jaki jest Boga ulubiony kolor? Dziwne teologiczne pytanie, no nie? Teolodzy myślą sobie, co to jest bez sensu. Bóg w kolorach? Przeczytajcie 63 rozdział Księgi Izajasza. Nie będę go cytował, będzie dla was ciekawostka. Dowiecie się tam, że Bóg często chodzi w czerwieni. Ale nie chodzi o taką królewską purpurę. Bo kiedy tłumaczy w tym 63 rozdziale, skąd ta czerwień, mówi, no bo byłem wylać mój gniew na narody i deptałem je w kadzi mojego gniewu. No i się pobrudziłem, sami się domyślcie czym. Więc kiedy Bóg wraca, nie wiadomo za kim znowu poszedł, my teolodzy patrzymy na Niego i myślimy sobie, Boże drogi, i jak my teraz mamy to wytłumaczyć? I chcemy poprawić Mu tą koronę. Żeby znowu stała prosta. Chcemy go przykryć jakimś białym, czystym płaszczem naszych filozoficznych, greckich przekonań. I widzimy, że on wygląda zupełnie inaczej. Że ma poszarpane szaty, bo gdzieś chodził za kimś, że jest pobrudzony. I te czerwone plamy na rękawach, mówimy sobie, to na pewno sok malinowy. Tak, tak, to na pewno sok malinowy. Bóg nie przejmuje się naszymi kategoriami. Bóg nie próbuje nagiąć się do naszych oczekiwań, gdzie wszystko jest jasne, przewidywalne. My byśmy chcieli mówić o Nim, że Bóg jest wszechwieczny, że Bóg jest niezmienny, że Bóg jest wszechobecny, wszechwiedzący. A Bóg mówi, ja niezmienny? Jednego dnia mam ochotę ich udusić, a drugiego dnia idę i wołam ich do siebie, bo ja właśnie taki jestem. I tak jakby mówi do nas teologów, i nie próbujcie mnie wytłumaczyć na swój sposób, bo to do ludzi nie trafi. Wiecie, jak to jest? Ci z was, którzy są rodzicami, małżonkami, rozumiecie, co Bóg chce powiedzieć, używając tych metafor. O wiele lepiej niż czytając książki z teologii systematycznej, prawda? Bóg chce nam powiedzieć, jak to jest nas kochać. Że chociaż kocha nas bardzo, niełatwo jest darzyć nas ludzi miłością. Że chociaż jest oddany tej miłości, to chce, żebyśmy wiedzieli, jak wiele go to kosztuje. Ile się musi napocić, ile się musi namęczyć, ile się musi natrudzić, ile musi wycierpieć, ile krwi musi przelać, żebyśmy w końcu zrozumieli, jak bardzo On nas kocha. Tego nie da się powiedzieć w kategoriach teologicznych. Dlatego Bóg używa metafory małżeństwa, zaślubi nieba i ziemi. I mówi, jesteście dla mnie jak małżonka, którą musiałem odprawić. Ale zamiast cieszyć się z tego, że w końcu mam to za sobą, tego samego dnia idę za wami i wołam was, wróćcie do mnie. I wrócili. Wrócili do swojej ziemi. Wrócili do Izraela. I jak czytamy Czytamy dalszą historię ludu Bożego. Odbudowali świątynię, za czasów Nehemiasza odbudowali mury Jerozolimy i czekali. I czekali, aż Bóg powróci do nich, tak jak obiecał, aż znowu weźmie z nimi ślub. Wiecie, ten bałwochwalczy naród, bo tak naprawdę przez znaczną część swojej historii i Juda, i Izrael byli bałwochwalczymi, przepraszam, ludźmi. Kiedy wrócili z niewoli babilońskiej, wielu z nich powiedziało sobie koniec z obcymi bogami. Dopiero wtedy stali się tak mocno oddani Bogu, jakimi my sobie wyobrażamy Żydów obecnie, że nie chcieli nawet słyszeć o innych bogach. I kiedy później, zdarzało się, że niektórzy z nich i tak sobie gdzieś tam flirtowali na boku z kulturą grecką, helenistyczną, później rzymską i tak dalej, wielu Żydów nie chciało już na to patrzeć. I kiedy jeden z syryjskich królów postawił w świątyni posąg obcego Boga, to było dla nich tak nie do przyjęcia, że wybuchło powstanie Machabeuszy. I Żydzi z mieczem ruszyli po to, żeby walczyć o to, żeby być wiernym Bogu. Żeby żaden inny Bożek nie stał tak, jak kiedyś stał w świątyni Bożej. I czekali. Czekali, aż przyjdzie ten, który był obiecany. Aż Bóg znowu przyjdzie, aby zawrzeć z nimi ślub. Odnowić swoje przymierze. Kiedy znowu będą ukochaną żoną i znowu będą mieszkali w ziemi, która do nich należy. Bo od czasu powrotu z Babilonii Żydzi, z wyjątkiem krótkiego czasu za Machabeuszy, nigdy nie byli niepodległym narodem. A nawet wtedy to nie była taka niepodległość, jakiej oczekiwali, bo nie mieli króla z rodu Dawida. Aż pewnego dnia nad Jordanem pojawił się człowiek, który mówił słowa z Księgi Izajasza. Prostujcie drogę na pustyni. Prostujcie ścieżki, bo nadchodzi ten, który był obiecany. I kiedy przyszedł Jezus, kiedy ten go ochrzcił, w Ewangelii Jana to jest niesamowite. Pamiętacie, jaką pierwszą rzecz zrobił Jezus w Ewangelii Jana po tym, jak został ochrzczony? Poszedł na wesele. Zastanawiamy się, jakoś to trochę mało teologiczne Jezu iść na wesele. Teologiczne tak. Ale dla tych z Żydów, którzy pamiętali tą metaforę Boga, który ma do nich powrócić, aby znowu się z nimi zaręczyć i aby ich poślubić, gdzież indziej Jezus mógłby pójść? I kiedy później i Jan Chrzciciel, Jezus sam, zaczyna mówić o sobie jako o oblubieńcu, to jest kontynuacja, to jest spełnienie, to jest dalsza część tej obietnicy, którą oni żyli przez ostatnie kilkaset lat. Że Bóg znowu weźmie ich za żonę i będzie tak jak kiedyś. Uczniowie Jana i faryzeusze puścili. Więc przyszli i powiedzieli do Jezusa, do Jego uczniów. Czemu uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? A Jezus rzekł im, czy mogą goście weselni pościć, gdy jest z nimi oblubieniec? Dopóki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć, ale przyjdą dni, gdy im zostanie zabrany oblubieniec, wówczas owego dnia będą pościć. Myślimy sobie, oblubieniec, fajna metafora. Ale dla tych, którzy pamiętali, co ta metafora miała oznaczać, kiedy Jezus mówi sobie, dopóki jest z nimi oblubieniec. Uczniowie Jana przyszli do Jana i mówią mu, słuchaj, ten Jezus, którego ty ochrzciłeś, teraz też chci, chociaż to nie był Jezus, ale jego uczniowie, a nawet więcej ludzi za nim idzie niż za tobą. A Jan odpowiadając im rzekł, nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Sami możecie zaświadczyć, że powiedziałem, to nie ja jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. To tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Jan mówi, słuchajcie, nie róbcie z tego wielkiej sprawy. Ja tu jestem tylko drużbą. On jest oblubieńcem. Ale o tym, co to znaczy być oblubieńcem, jak ta historia dalej się potoczyła, będziemy kontynuować za 2 tygodnie. No to już jest część Nowego Testamentu, chociaż ta historia rozgrywa się cały czas i my stajemy się jej częścią. Nie wszystko można powiedzieć w jednym kazaniu, prawda? A na zakończenie chciałbym wrócić do tego obrazu Boga, który nie nagina się do oczekiwań teologów. Boga, który zamiast siedzieć grzecznie na swoim tronie, na którym my chcemy go posadzić, w wygładzonych, śnieżno-białych szatach, idzie na pustynię po to, żeby szukać żony, którą musiał odprawić z powodu jej niewierności, po to, żeby wołać do niej, wróć do mnie, po to, żeby obiecać jej, że będzie tak jak kiedyś. On sam jest tego gwarantem. Kiedy mówi się w metaforach, to ciężko sobie wyobrazić, o czym właściwie mówię, że Bóg nie nagina się do naszych teologicznych oczekiwań. I to dam wam przykład. Z Księgi Izajasza. W Księdze Izajasza jest taki werset, który teolodzy bardzo lubią. To jest początek 59 rozdziału, jednego z rozdziałów, który mówi właściwie o sądzie, jaki spadnie albo spadł na Judę za to, że odwrócili się od Boga. I że chociaż próbują wołać do Niego, to czują się tak, jakby Bóg w ogóle ich nie słuchał, jakby Bóg w ogóle ich nie słyszał. Jakby zamiast światłości chodzili w mroku. Zachęcam, przeczytajcie ten rozdział. I tam padają takie słowa. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. No to pytanie, w takim razie ciekawe, dlaczego nas nie słyszy? W takim razie, dlaczego nam nie pomaga? I Bóg mówi, lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak że nie słyszy. Bardzo prosta odpowiedź. To nie jest tak, że Bóg się od was odwrócił, ale to, jak wy żyjecie, w jaki sposób postępujecie, sprawiło, że chodzicie w ciemności. To wasze winy, wasze grzechy są przyczyną sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujecie. I kiedy czytamy cały ten rozdział, a kiedy czytamy całą księgę, te słowa są po prostu częścią jednej z wielu metafor, które Bóg używa. Ale kiedy my, teolodzy, weźmiemy te słowa w swoje ręce, wiecie, my lubimy wszystko sprowadzić do zasad, do reguł. I to jest podstawowy werset, który przetworzyliśmy w taką zasadę, którą z pewnością słyszeliście. Że grzech powoduje między Bogiem a nami wielką przepaść, której w żaden sposób nie możemy pokonać. To jest tak naprawdę źródło tej zasady, którą mówimy jako teolodzy. I co więcej, jako teolodzy lubimy, żeby wszystko było precyzyjne i rozciągnięte w całości, na całą historię. Więc mówimy tak naprawdę, że to jest zasada, która odnosi się do całej historii. Grzech zawsze tworzy między Bogiem a człowiekiem przepaść, której nie sposób jest pokonać. Ani z jednej, ani z drugiej strony. Bóg jest święty po jednej stronie, my jesteśmy grzeszni po drugiej, my nie jesteśmy w stanie pójść do Niego, a jak gdyby On przyszedł do nas, to by nas spalił swoją świętością. I kiedy myślimy o sobie, kiedy pojawił się grzech, przypominamy sobie Księgę Rodzaju, Adama i Ewy i mówimy sobie tak, właśnie w tym momencie, kiedy pojawił się grzech, ludzkość została w nierozerwalny sposób, niemalże na zawsze oddzielona od Boga. Jest wielka przepaść. Wtedy między Bogiem a człowiekiem pojawiła się wielka przepaść i człowiek, chociaż bardzo się stara, jest bardzo religijny i próbuje własnymi uczynkami zasłużyć na zbawienie, nie jest w stanie tej przepaści przekroczyć. Brzmi znajomo? Będą z was dobrzy teolodzy. Mamy nawet ilustracje, które w ten sposób prezentujemy. Co prawda może nie zawsze jest to przepaść, mamy już teraz wybetonowane te krawędzie, żeby tam wszystko było równe. I bardzo kochamy tą ilustrację, bardzo kochamy tą zasadę. Ilustrujemy ją właśnie w ten sposób, tej przepaści, po to, żeby pokazać, czym tak naprawdę jest dzieło Chrystusa, bo mówimy, i dopiero kiedy Chrystus oddał swoje życie za nas na krzyżu, to On staje się mostem, który pozwala tę przepaść spiąć i dopiero dzięki Chrystusowi my możemy wrócić do Boga, przejść tą przepaść, której my swoimi wysiłkami, swoją religijnością nigdy byśmy nie byli w stanie przekroczyć. Brzmi znajomo? Jeżeli jednak odstawicie na bok książki teologiczne i zaczniecie czytać Biblię, szczególnie jeżeli zaczniecie czytać ją takim szczerym sercem, nie wiedząc jeszcze, że trzeba się we wszystkim zgadzać z teologami, możecie być trochę zdezorientowani. Możecie nawet szturchnąć kogoś, kto siedzi obok, czytając Księgę Rodzaju, pierwsze rozdziały Biblii, powiedzieć, słuchaj, a czy ktoś Bogu o tej przepaści powiedział? Bo On z pewnością nie zachowuje się, jakby jakąkolwiek przepaść widział. Pamiętacie, jaka jest pierwsza rzecz, którą Bóg zrobił po tym, jak człowiek zgrzeszył? Poszedł ich szukać. Poszedł w to samo miejsce, w którym zawsze spotykał się z Adamem. Chociaż wiedział, że chowałem się przed nim, poszedł tam i mówił, gdzie jesteś, Adamie? To nie Bóg odwrócił się od Adama i Ewy. To Adam i Ewa zaczęli chować się przed Bogiem, a Bóg poszedł ich szukać. Nawet jeżeli była jakaś przepaść, on w ogóle jej nie zauważył. Poszedł prosto za nim. I właściwie cała Biblia w ten sposób jest opowiedziana. Bóg ciągle idzie za człowiekiem, nie zważając na nasze ludzkie konstrukty, na nasze ludzkie wyobrażenia, nie przejmuje się tym, co my, teolodzy, my mówimy. Do Boga w ogóle nie dotarło, że my chcemy, żeby On siedział na swoim krawędziu przepaści, na tym wielkim tronie, ubrany w białe, świeżo wyprasowane szaty i patrzył tylko z daleka, jak my próbujemy przez swoją religijność i dobre uczynki zasłużyć na zbawienie. No więc czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jak już się mocno wysilicie i zrozumiecie, że nie jesteście w stanie tego zrobić, to wtedy ja poślę swojego Syna i będziemy mogli pójść dalej. Bóg poszedł szukać Adama. Pamiętacie, ile razy ludzie próbowali tak naprawdę dotrzeć do Boga w Biblii? Jak długo Abraham szukał Boga, zanim Bóg mu się objawił? Jak długo Mojżesz modlił się na pustyni, zanim ujrzał płonący krzak? Jak wielką religię stworzyli Izraelici w Egipcie po to, żeby dotrzeć do Boga? Za każdym razem to Bóg idzie do ludzi, którzy są pogrążeni w grzechu i mówi: wracajcie do mnie. Tak jakby w ogóle nie zauważał tej przepaści, którą my, teolodzy, tak ładnie potrafimy wytłumaczyć. Nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi o to, że grzech nie jest realny i że Bóg nie patrzy na nas grzech, ale nasz grzech nie jest w stanie powstrzymać go przed tym, żeby On poszedł za nami. Nasz grzech nie jest dla Boga żadną przepaścią, której On nie może przekroczyć. Przeciwnie, w całym Piśmie Świętym nie przejmuje się teologicznymi koncepcjami, ale idzie za tymi, których kocha. Więc jeżeli ta przepaść powstała wtedy w ogrodzie Eden, mówię wam, Bogu nikt o tym nie powiedział. I tak samo jest w Nowym Testamencie. Jeżeli jest ta zasada, że Bóg nie może utożsamiać się z grzesznikami, nie może przebywać wśród grzeszników, to kiedy Ojciec posłał swojego Syna, też zapomniał mu o tym powiedzieć. Pamiętacie, gdzie Jezusa można było najczęściej spotkać? Wśród grzeszników i celników. Tak jakby zupełnie o tym nie wiedział, że między nimi jest wielka przepaść, której nie sposób przekroczyć. Chociaż byli już teolodzy, którzy chcieli mu o tym przypomnieć. W tym samym miejscu, kiedy Jezus mówi o sobie o tym, że jest oblubieńcem i nie będą ci jego uczniowie pościć, kiedy mają oblubieńca przed sobą, chwilę wcześniej sytuacja wygląda tak, że Jezus siedzi z grzesznikami i celnikami. A faryzeusze, uczeni w piśmie, teolodzy tamtych czasów mówią: ale przecież tak nie może być. Człowiek, który uważa się, że reprezentuje Boga, nie może zadawać się z tymi ludźmi, bo przecież między nami jest wielka przepaść. I rzekli do uczniów Jezusa: czemu on jest celnikami i grzesznikami? A Jezus im mówi: bo do nich przyszedłem. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Bóg nie nagina się do naszych kategorii. On idzie i szuka zgubionych, aby ich podnieść, aby wołać do nich: wracajcie do domu Ojca, wracajcie do mnie. Ciężko jest być teologiem, kiedy ma się takiego Boga. Czasami my, tak jako teolodzy, możemy więcej zaszkodzić niż pomóc tej sytuacji, bo tworząc nasze kategorie, czyste, precyzyjne, inżynierskie wręcz, możemy stworzyć w ludziach przekonanie zupełnie inne od tego, które Bóg chce wywołać. Wiecie, ta idea przepaści ma nam pokazać, że my rzeczywiście nie jesteśmy w stanie do Boga dojść samodzielnie. Jako taka ilustracja cały czas zachowuje ważność i jest trafna. Problem w tym, że my próbujemy rozszerzyć ją za daleko i gubimy wymowę tego, co naprawdę Bóg chce nam pokazać. I w swoim dążeniu do precyzji w teologii czasami możemy poprowadzić ludzi w zupełnie inną stronę. Bo tak bardzo przyzwyczailiśmy się do naszych kategorii, że ludzie, którzy słyszą tą ilustrację o wielkiej przepaści, która jest między Bogiem a grzesznikami, myślą sobie: w takim razie dla mnie nie ma już nadziei. Bóg mnie znienawidził, Bóg nie chce na mnie patrzeć i ja nie mam żadnych szans. I owszem, my powiemy: nie, nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś zrozumiał, że dopiero... Ale ludzie nie myślą jak teolodzy. Ludzie myślą jak ludzie. Do nich inne rzeczy mocniej trafiają. Więc gdybyśmy mieli sięgnąć po tę metaforę, czy może wyobrazić sobie podobną sytuację, jak ta, która była opisana tutaj, możemy sobie wyobrazić współczesnego człowieka, który idzie gdzieś do jakiegoś baru pod synem marnotrawnym. Napisane: tylko dla grzeszników i celników i przepraszam, służby celne. I siada tam i gdzieś przez okno widzi jakąś katedrę, jakiś kościół. I pewnie co sobie myśli? Myślę sobie, że ci ludzie, którzy chodzą tam gdzieś do kościoła, ci, którzy mają te swoje togi, te swoje sutanny, te swoje garnitury, te swoje krawaty czy koloratki, oni są inni niż ja. Ci wszyscy, którzy chodzą tam co niedzielę ładnie ubrani, oni są inni niż ja. O mnie Bóg już zapomniał. Bóg nie chce mnie znać. Bóg mnie nienawidzi. Bóg nas porzucił. Mówi to już na głos, a ktoś siedzący obok mówi: pierwsze słyszę. I odwraca się i patrzy na niego. Człowiek raczej takiej śniadej karnacji, jakiś uchodźca lub coś w tym rodzaju. Ale jeżeli już, to raczej uchodźca z muzeum, bo ubrany jest jakoś tak niewspółcześnie, w jakieś takie szaty, które widać, że mają już sporo za sobą. Tak jakby chodził pieszo gdzieś po pustyni i te czerwone plamy na rękawach, aż się nie chce pytać, o co chodziło. I pierwsze słyszę, dlaczego tak myślisz? Mówi, jak to nie słyszałeś, co nam tłumaczą, że jest ta wielka przepaść, która oddziela Boga od grzeszników, bo Bóg nienawidzi grzechu, jest święty i nie może patrzeć na ludzki grzech. On mówi, ale to wcale nie tak. Więc wtedy ten człowiek może tłumaczyć, powtarzać im te słowa, które my jako teolodzy często ludziom mówimy, o to, że przekonać, jak bardzo potrzebują Jezusa, nie zdając sobie sprawy, że one mogą trafiać do nich w zupełnie inny sposób. I wtedy Jezus, Bóg, jakkolwiek byście chcieli tą ilustrację dalej pociągnąć, mówi, ale to nie tak. To zupełnie nie tak. Może z ludzkiej perspektywy to rzeczywiście tak wygląda. Ale ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Może po ludzku rzecz biorąc, rzeczywiście tak powinno być. Ale nie mierz mnie kategoriami innych ludzi. Jakże mógłbym Cię porzucić, Efraimie, zaniechać Ciebie, Izraelu? Zadrżało we mnie serce, byłem w głębi poruszony. Nie wyleję mojego srogiego gniewu, nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Jestem pośród Ciebie jako święty i nie przychodzę, aby niszczyć. Pochylmy głowę i pozwólmy Duchowi Świętemu, żeby przypomniał to, co chce nam przypomnieć z tego czasu.